Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dziś zagłębiamy się w coś, co jest fundamentem każdej strony internetowej, ale często pozostaje niewidoczne. Mówię o sekcji head w HTML. Taki trochę mózg operacyjny całej witryny.
Dokładnie tak.
Będziemy się opierać na materiałach ze strony kurshtml.edu.pl. Świetne źródło, które rozkłada ten nagłówek na czynniki pierwsze. Naszym celem jest wyciągnąć z tego esencję, co tam jest naprawdę ważne i dlaczego właściwie powinno nas to obchodzić.
No właśnie, bo chociaż użytkownik widzi głównie to, co jest w body, tekst, obrazki, to jednak w head siedzą te wszystkie instrukcje dla przeglądarek, dla wyszukiwarek, dla różnych botów. To one decydują, jak strona się zachowuje, jak wygląda w wynikach wyszukiwania, jak jest interpretowana.
Czyli pominięcie tego to trochę, słabo.
To jak budować dom bez solidnych fundamentów. Po prostu. Może stać przez chwilę, ale przy pierwszym wietrze, wiadomo.
Intrygujące. Dobra, to zanurzmy się w temat. Na początek, tak dla porządku, przypomnijmy szybko, jaka jest podstawowa różnica między head a body.
Wiesz co, najprościej. Body to jest to, co widać. Treść. Tekst, zdjęcia, filmy, przyciski, cała interaktywna część strony.
Okej.
A head to są informacje o tej stronie, metadane, czyli dane o danych. Tam jest tytuł strony, ten na karcie przeglądarki, tam jest informacja o kodowaniu znaków, żeby nie było krzaczków.
Aha.
Tam są linki do plików CSS, które odpowiadają za wygląd, tam są skrypty, i te wszystkie dyrektywy dla robotów Google'a i innych.
Czyli można by powiedzieć, że body to jest jakby scena w teatrze.
Mm-hmm.
A head to całe zaplecze techniczne. Scenariusz, reżyserka, oświetlenie, dźwięk.
O, to jest całkiem niezła analogia. Tak, dokładnie. To, co w head, nie jest częścią samego przedstawienia, które ogląda publiczność, ale bez tego przedstawienie by się, nie odbyło. Albo byłoby kompletną katastrofą. Dlatego warto to dobrze zrozumieć.
No dobrze, skoro to takie fundamentalne, to co jest takim absolutnym must have? Bez czego dzisiejsza strona po prostu, nie zadziała poprawnie albo będzie mocno wybrakowana? Co w head jest absolutnie niezbędne?
Dwa elementy są krytyczne. Naprawdę krytyczne. Pierwszy to znacznik title.
Tytuł.
Tak. To jest oficjalny tytuł dokumentu HTML. Widać go na pasku tytułu przeglądarki, na karcie, w historii, w zakładkach. I co super ważne, to jest ten główny klikalny tekst w wynikach wyszukiwania Google.
Aha, czyli to nie tylko dla ozdoby.
Fatalnie nie. Standard HTML wręcz wymaga tego znacznika. Jak go nie ma, to jest błąd walidacji, a dobry tytuł musi być zwięzły, unikalny dla każdej podstrony, to ważne, i dobrze opisywać, co na tej stronie jest. Tytuły typu strona główna albo indeks.
To chyba nie najlepszy pomysł.
Fatalny. Nic nie mówi ani użytkownikowi, ani wyszukiwarce.
Okej, title zapamiętany. A ten drugi niezbędny element. Mówiłaś o krzaczkach. Czy to ma coś wspólnego z polskimi znakami? Bo to jest zmora czasami.
Bingo! Dokładnie o to chodzi. Drugi kluczowy element to deklaracja kodowania znaków. Meta charset równa się UTF-8.
UTF-8. Zawsze widzę to w kodzie.
I bardzo dobrze. UTF-8 to uniwersalny standard, który potrafi zakodować praktycznie wszystkie znaki używane na świecie, w tym nasze polskie ogonki, kreseczki i kropki. A, E, Cie, Ły, Nie, U, Si, Zi, Ży.
Czyli bez tego ani rusz.
Bez tego przeglądarka może źle zinterpretować znaki i zamiast żółć wyświetli jakieś dziwne symbole. Te właśnie krzaczki. Ta linijka meta charset UTF-8 jest absolutnie niezbędna. I ważna uwaga, sam plik HTML też musi być fizycznie zapisany w kodowaniu UTF-8. Jedno bez drugiego nie zadziała.
Jasne, to musi być spójne.
Tak. Używanie starych standardów typu Windows 125 czy ISO 8892 to dzisiaj proszenie się o kłopoty. UTF-8 to standard.
Dobra, mamy tytuł i polskie znaki pod kontrolą. Podstawa podstaw. Ale head to też, jak mówiłaś, komunikacja ze światem zewnętrznym. Głównie z wyszukiwarkami. Jak możemy wpłynąć na to, jak Google widzi naszą stronę? Myślę o tym słynnym opisie description.
Tak, Meta Name Description. To jest miejsce, gdzie możemy umieścić krótki, opis zawartości strony, taki mały trailer. Co ciekawe, Google może go użyć w wynikach wyszukiwania tuż pod tytułem.
Może, ale nie musi.
Dokładnie. Czasem Google uznaje, że fragment tekstu z samej strony lepiej pasuje do zapytania użytkownika i wyświetli właśnie ten fragment. Ale mimo wszystko warto ten opis description przygotować.
Dlaczego? Skoro Google i tak może go zignorować.
Bo jeśli go użyje, to dobrze napisany, zachęcający opis ma ogromny wpływ na to, czy ktoś kliknie w nasz link, czy w link konkurencji. To wpływa na CTR, czyli click-through rate.
Współczynnik klikalności.
Tak. I choć sam opis bezpośrednio nie jest czynnikiem rankingowym, to wyższy CTR już może być pozytywnym sygnałem dla Google'a. No i po prostu lepiej mieć ciekawy opis niż żaden, prawda?
Prawda. A gdzie ten opis widać na stronie?
No właśnie nigdzie. On jest tylko w kodzie head. Można go zobaczyć, sprawdzając źródło strony, najczęściej przez Ctrl plus U w przeglądarce.
Okej. Okay. A skoro mowa o wpływie na Google. Pamiętam te czasy, może z 15 lat temu, jak wszyscy pchali słowa kluczowe do tagu Meta Name Keywords. Setki słów. Myśleli, że to złoty środek na SEO. Co się z tym stało? Bo chyba już tak nie jest.
Oj nie. To jest doskonały przykład, jak SEO ewoluowało i jak wyszukiwarki uczą się radzić sobie z próbami manipulacji. Kiedyś keywords faktycznie miały jakieś znaczenie.
I ludzie to wykorzystywali.
I to jak? Zaczęło się masowe nadużywanie tego tagu. Wpisywano tam dziesiątki, czasem setki słów kluczowych, często zupełnie niezwiązanych z treścią strony, tylko po to, żeby złapać ruch na popularne frazy. Taka trochę ściema.
No i Google się wkurzyło.
Można tak powiedzieć. Wyszukiwarki z Google na czele zareagowały dość drastycznie. Po prostu przestały zwracać uwagę na ten tag. Całkowicie go ignorują.
Naprawdę?
Zupełnie. Tak, dziś liczy się naturalne rozmieszczenie słów kluczowych w treści, którą widzi użytkownik. W tytułach artykułów, w nagłówkach H1, H2 i tak dalej. W opisach obrazków, alt, no i w samym tekście. Tam, gdzie te słowa mają sens kontekstowy.
Czyli meta keywords to już zabytek.
Dokładnie. Można go spokojnie pominąć. Opieranie na nim strategię SEO to strata czasu.
Czyli morał jest taki. Twórz wartościową treść dla ludzi, a nie próbuj sztuczek na roboty.
Właśnie o to chodzi. Ale to nie znaczy, że nie możemy w ogóle komunikować się z robotami. Wręcz przeciwnie. Co jeśli chcemy im czegoś zabronić? Na przykład, żeby nie indeksowały jakiejś strony.
No właśnie. Jak to zrobić?
Do tego służy inny meta tag. Meta name robots. To są bezpośrednie instrukcje dla robotów indeksujących.
Jakie instrukcje?
Podstawowe to indeks albo no indeks. Indeks mówi, proszę, zaindeksuj tę stronę, a no indeks, tej strony nie dodawaj do indeksu wyszukiwarki.
Aha.
Druga para to follow i no follow. Follow znaczy podążaj za linkami, które znajdziesz na tej stronie, a no follow nie podążaj za tymi linkami, ignoruj je.
A co jest domyślnie? Jak nic nie wpiszemy?
Domyślnie roboty zachowują się tak, jakby było index follow, czyli indeksują stronę i podążają za linkami. Dlatego tego tagu używamy głównie wtedy, gdy chcemy coś ograniczyć.
Na przykład. Kiedy używamy no index?
Na przykład dla stron z wynikami wewnętrznej wyszukiwarki w serwisie. Albo strony logowania, strony potwierdzenia zamówienia, jakieś wersje robocze, archiwalne. Wszystko, co nie powinno zaśmiecać wyników wyszukiwania Google. No follow jest rzadziej stosowane na całej stronie, częściej dla pojedynczych linków.
A czy można te instrukcje dać tylko robotowi Google? Albo tylko Binga?
Tak. Zamiast name robots można użyć name Googlebot albo name Bingbot. Wtedy dyrektywy w atrybucie content dotyczą tylko tego konkretnego robota.
A są jakieś bardziej zaawansowane opcje niż tylko włącz-wyłącz indeksowanie i linki?
Oczywiście. Możliwości jest więcej. Na przykład no archive. To mówi Google, żeby nie tworzył i nie udostępniał kopii tej strony w swojej pamięci podręcznej, tym linkiem kopia w wynikach wyszukiwania.
Czasem przydatne.
Albo no snippet. To z kolei blokuje wyświetlanie jakiegokolwiek opisu snippetu pod linkiem w wynikach. Zostaje sam tytuł.
Hmm. Ciekawe.
Jest też Max Snippet, liczba, gdzie podajesz maksymalną liczbę znaków, jaką Google może użyć w opisie, albo Unavailable After, data czas. To jest sygnał, że strona traci ważność i powinna zniknąć z wyników po określonej dacie. Super sprawa dla jakichś ogłoszeń czasowych, wydarzeń.
Faktycznie.
No i jeszcze No Image Index, co zabrania indeksowania samych obrazków z danej strony. Jak widać, to nie jest tylko wpuść, nie wpuszczaj. To całe zarządzanie tym, jak nasza strona i jej fragmenty pojawiają się w sieci.
Brzmi to jak naprawdę precyzyjna kontrola. Mówimy o instrukcjach w metatagach na poziomie konkretnej strony. A co z plikiem robots.txt? Bo o nim też się dużo słyszy. Jak on się ma do tego metatagu robots?
Bardzo dobre pytanie. Robots.txt to jest plik tekstowy, który umieszczamy w głównym katalogu naszej domeny. Na przykład mojadomena.pl/robots.txt. To jest pierwsza rzecz, którą sprawdza robot, zanim zacznie przeglądać stronę.
Czyli on jest jeszcze przed headem.
Tak jakby. Robot najpierw pyta o robots.txt. Różnica jest w skali. Metatag robots działa na poziomie jednej konkretnej strony HTML, a robots.txt pozwala zarządzać dostępem na poziomie całych katalogów albo nawet typów plików dla całej witryny.
Czyli bardziej globalnie.
Dokładnie. W robots.txt używamy dyrektyw user agent, żeby określić, do którego robota mówimy. Na przykład Googlebot albo gwiazdka dla wszystkich. A potem Dizelow, żeby wskazać ścieżki, których ma nie odwiedzać. Na przykład Dizelow admin albo Dizelow prywatne. Można też użyć allow, żeby zrobić wyjątek od reguły Dizelow.
Czyli robots.txt to takie ogólne zasady dla całej posiadłości, a meta name robots to instrukcje dla konkretnego pokoju w domu.
Świetne porównanie, dokładnie tak. Robots.txt do blokowania całych sekcji, a metatag robots do precyzyjnych wyjątków na poszczególnych stronach.
Rozumiem. Logiczne. Przejdźmy do innego częstego problemu. Duplikacja treści. Wiem, że to zmora SEO. Ta sama treść dostępna pod różnymi adresami URL. Wersja do druku, jakieś sortowanie listy produktów, parametry sesji w adresie. Google chyba tego nie lubi.
Jak ma rozdzielić wartość linków, które prowadzą do tych różnych wersji? To może osłabić pozycję strony.
I co wtedy? Jak temu zaradzić?
Rozwiązaniem jest kolejny ważny tag w sekcji head. Link, rel, canonical, href.
Kanoniczny URL.
Tak. Ten tag wskazuje wyszukiwarce, która wersja strony jest tą preferowaną, główną, właśnie kanoniczną.
Jak to działa w praktyce? Gdzie go umieszczamy?
Umieszczamy go w sekcji head wszystkich zduplikowanych wersji strony. Co ważne, również na tej stronie, którą uznajemy za kanoniczną. Wtedy ten tag wskazuje po prostu na nią samą. W atrybucie href podajemy pełny, bezwzględny adres URL tej jednej, wybranej, podstawowej wersji.
Czyli to jest taka sugestia dla Google. Hej, te wszystkie strony to tak naprawdę to samo, ale ten adres jest najważniejszy.
Dokładnie. To jest bardzo silna wskazówka dla Google'a i innych wyszukiwarek. Pomaga skonsolidować sygnały rankingowe na jednym adresie i uniknąć problemów z duplikacją treści. Niezwykle ważne narzędzie.
Niezwykle ważne, zapamiętam. Dobrze, to teraz zmieńmy trochę perspektywę. Mówiliśmy o komunikacji z maszynami, ale MetaHead pomaga też określić takie rzeczy jak język strony. Jak formalnie powiedzieć przeglądarce i Google, że nasza strona jest po polsku?
To akurat jest proste. Służy do tego atrybut lang dodawany do głównego znacznika HTML na samym początku dokumentu. Czyli piszemy HTML lang równa się PL.
PL dla polskiego, N dla angielskiego.
Tak, używamy standardowych dwuliterowych kodów języków ISO 639.1. Ta informacja pomaga przeglądarkom na przykład w wyborze słownika do sprawdzania pisowni, ale też narzędziom wspomagającym, jak czytniki ekranu, no i potencjalnie wyszukiwarkom, chociaż one i tak świetnie rozpoznają język po treści.
Okej, to proste. A co jeśli mamy stronę w kilku językach? Na przykład polską, angielską i niemiecką wersję tej samej treści. Jak je ze sobą powiązać, żeby Google wiedział, że to są odpowiedniki?
Tu wchodzi do gry inny tag, link, tym razem z atrybutem rel, alternate i hreflang 2t. Wygląda to mniej więcej tak. Link, rel, alternate, hreflang, kod języka, href, adres tej wersji językowej.
Czyli na stronie polskiej dajemy linki do angielskiej i niemieckiej?
Tak. Na przykład na stronie example.com.bytoco umieszczamy link rel alternate hreflang n href.https example.com.un kontakt i link rel alternate hreflang d href.https example.com.di kontakt. Ale to nie wszystko.
Co jeszcze?
Kluczowe jest to, że te powiązania muszą być wzajemne. Czyli na stronie angielskiej n-kontakt musi być link hreflang.pl do polskiej wersji i hreflang.d do niemieckiej. A na niemieckiej d-kontakt linki hreflang.pl i hreflang.n. Wszystkie wersje muszą linkować do siebie nawzajem.
Tworzą taką sieć powiązań.
Dokładnie. Można też dodać hreflang xdefault, który wskazuje wersję strony dla użytkowników, których język przeglądarki nie pasuje do żadnej z oferowanych wersji językowych. To pomaga Google kierować użytkowników z różnych krajów do właściwej wersji językowej strony.
Brzmi trochę jak sporo roboty przy wielu językach, ale rozumiem, że korzyści dla użytkowników i dla SEO są tego warte. Skoro jesteśmy przy dostosowaniu do użytkownika, musimy poruszyć temat urządzeń mobilnych. Dziś to podstawa. Jak HET pomaga w tworzeniu stron responsywnych, czyli takich, które dobrze wyglądają na każdym ekranie?
Tutaj absolutnie kluczowy jest jeden metatag. Meta name viewport.
Viewport, okno widokowe.
Tak. Najczęściej spotykana i zalecana konfiguracja tego tagu to content width equal device width initial scale equal to 1.
Co to dokładnie znaczy? With equal device width.
To mówi przeglądarce mobilnej, ustaw szerokość obszaru, w którym renderujesz stronę, viewportu, na taką samą szerokość jak fizyczna szerokość ekranu tego urządzenia.
A initial scale equal to 1?
To znaczy, na starcie pokaż stronę w skali 1:1, czyli 100%. Nie pomniejszaj jej ani nie powiększaj. Bez tego tagu wiele przeglądarek mobilnych próbuje udawać duży ekran komputera i wyświetla całą stronę pomniejszoną, także tekst jest nieczytelny.
Czyli ten jeden tag to podstawa responsive web design.
Zdecydowanie. To on mówi przeglądarce, żeby traktowała stronę jako przygotowaną pod mobile. Można tam dodawać też inne dyrektywy, na przykład minimum scale, maximum scale albo user scalable equals no, żeby zabronić użytkownikowi powiększania strony.
Ale to chyba niedobrze, ze względów dostępności.
Dokładnie. Blokowanie możliwości zoomowania jest bardzo złą praktyką i utrudnia korzystanie ze strony osobom słabowidzącym. Generalnie width equals device width, initial scale equals one to złoty standard.
Okej, czyli viewport to taki magiczny przełącznik. Hej, telefonie, ta strona jest dla ciebie gotowa. A co w sytuacji, gdy firma nie ma strony responsywnej, ale ma zupełnie osobną wersję mobilną? Czasem się widzi adresy typu m.example.com.
W takim przypadku na wersji desktopowej strony używa się tagu link rel equals alternate media mobile phones href equals mobile address.
Czym się różni od hreflang?
Atrybut media określa warunki, kiedy ta alternatywna wersja powinna być użyta. Na przykład media equals only screen and max width 640px oznacza, że link dotyczy ekranów o maksymalnej szerokości 640 pikseli. W atrybucie href podajemy oczywiście adres tej wersji mobilnej, na przykład https://m.example.com strona.
Czyli to sygnał dla Google. Mam osobną wersję dla komórek, oto ona.
Tak. To pomaga wyszukiwarkom zrozumieć relacje między wersją desktopową a mobilną i kierować użytkowników na odpowiednią wersję w zależności od urządzenia, z którego korzystają.
Coraz bardziej doceniam, ile ważnych decyzji i informacji kryje się w tej, wydawałoby się, technicznej sekcji HEAD. Mamy omówione podstawy, SEO, roboty, kanoniczność, język, mobile. Co jeszcze ciekawego? Może mniej krytycznego, ale wciąż użytecznego można tam umieścić.
Och! Jest jeszcze parę rzeczy. Można na przykład podać autora strony za pomocą meta name author content Jan Kowalski. Albo podlinkować do profilu autora link rel author href link do profilu.
A informacja o programie, w którym strona powstała?
Tak, czasem systemy CMS albo edytory dodają automatycznie meta name generator content nazwa programu. To raczej informacja techniczna.
Bardzo ważna jest ikona strony, czyli favicon.
Ta mała ikonka na karcie przeglądarki?
Dokładnie. Definiuje się ją przez link rel icon, href, ścieżka do favicon.ico, type image xcs icon. Chociaż dzisiaj częściej używa się formatów PNG czy nawet SVG. I można podać różne rozmiary dla różnych kontekstów za pomocą atrybutu sizes.
Coś jeszcze? Może jakieś przekierowania?
Istnieje taki tag meta http if refresh content liczba sekund url inny adres. Jeśli podasz tylko liczbę sekund, na przykład content 60, strona będzie się automatycznie odświeżać co minutę.
O, to czasem widać na stronach z wynikami na żywo.
Tak, a jeśli podasz content równy 0, URL równy inny adres HTML, to strona natychmiast przekieruje użytkownika pod ten nowy adres. Ale z tym trzeba bardzo uważać.
Dlaczego?
Po pierwsze, automatyczne odświeżanie bez wyraźnego powodu bywa bardzo irytujące dla użytkowników. Po drugie, takie meta przekierowanie z zerowym opóźnieniem jest uznawane za gorsze rozwiązanie niż przekierowania po stronie serwera, jak 301 Moved Permanently. Google zaleca unikać meta refresh do przekierowań.
Rozumiem. Czyli raczej relikt przeszłości używać ostrożnie. A co z nawigacją albo, no nie wiem, linkami do regulaminu?
Tak, można dodać wskazówki nawigacyjne. Na przykład dla serii artykułów można użyć link rel pref href równy i link rel next href równy, wskazując poprzedni i następny artykuł. Albo link rel help href do strony pomocy. Co do aspektów prawnych, to staje się coraz ważniejsze.
RODO i te sprawy.
Dokładnie. Można, a nawet warto, umieścić w head linki do kluczowych dokumentów. Link rel license href, wskazujący na licencję treści. Link rel privacy policy href do polityki prywatności, super ważne w kontekście GDPR, RODO. Oraz link rel terms of service href do regulaminu serwisu.
Ale one i tak muszą być widoczne dla użytkownika, na przykład w stopce, prawda?
Oczywiście. To jest podstawa, ale dodanie ich również w head to dodatkowy semantyczny sygnał dla robotów i różnych narzędzi analizujących stronę, że te dokumenty istnieją i gdzie się znajdują. No i na koniec, jeśli strona oferuje kanał informacyjny RSS lub ATOM, to link do niego też umieszczamy w head za pomocą link rel alternate type application rys plus XML href.
Niesamowite. Sekcja head to naprawdę mózg operacyjny strony. Podsumowując, tak na szybko, absolutne minimum to unikalny title dla każdej podstrony i meta hardset UTF-8.
Zgadza się.
Potem mamy całą masę tagów kluczowych dla SEO i użyteczności. Description dla opisów Google, robots do sterowania indeksowaniem, canonical do walki z duplikatami, no i viewport dla urządzeń mobilnych.
Tak. Do tego dochodzą ważne sygnały o języku, czyli lang w tagu HTML i ewentualnie hreslang dla wersji językowych. No i te linki sygnalizujące wiarygodność i zgodność z prawem, jak privacy policy czy license. Nawet jeśli taki keywords to już historia.
A meta refresh to raczej zło konieczne w rzadkich przypadkach.
To świadome zarządzanie tym, co mamy w head, daje naprawdę ogromną kontrolę nad tym, jak nasza strona jest postrzegana. Przez maszyny, ale pośrednio też przez ludzi.
I to prowadzi do ciekawej myśli na koniec. Skoro tak wiele kluczowych informacji o stronie, o jej celu, języku, wiarygodności, o tym, jak gra z wyszukiwarkami jest schowane w tym technicznym head, to jak ta niewidzialna struktura wpływa na nasze, może nawet podświadome, postrzeganie całej witryny.
No właśnie, zastanówmy się nad tym, co mówi nam strona, która ma dobrze zrobiony, przemyślany nagłówek head, nawet jeśli my, jako użytkownicy, nie zaglądamy do kodu. Czy ta dbałość o detale, o poprawne kodowanie, o jasny tytuł, o dostosowanie do mobilu, o link do polityki prywatności, czy to wszystko nie buduje jakiegoś poczucia zaufania, profesjonalizmu, jeszcze zanim zagłębimy się w treść?
I odwrotnie, co myślimy o stronie, która ma krzaczki zamiast polskich znaków, nie ma tytułu, źle się skaluje na telefonie?
Dokładnie. Myślę, że ta niewidzialna część kodu, ten head, może mówić o stronie i jej twórcach znacznie więcej, niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. To jest coś do przemyślenia.
Fascynująca perspektywa. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej analizy sekcji HEAD. Mamy nadzieję, że rzuciła ona nowe światło na te krytyczne, choć często ukryte, elementy. Do usłyszenia.